Kochani, o czym mamy dzisiaj mówić? O tym, że Duch Święty dzisiaj ma się równie dobrze, jak wtedy, gdy było najgorzej. A najgorzej to było kiedy? I pierwszy rozdział Biblii o tym mówi, gdy ziemia była próżna i niekształtna, gdy ciemność ogarniała glob ziemski i Duch Boży miał wtedy się najgorzej. Ale oczywiście w najgorszej sytuacji On zawsze jest rozwiązaniem, jest osobą, która umie to wszystko rozświecić, uporządkować. I gdy Stwórca rzekł, niech stanie się światłość, to z ciemności wytrysnęła światłość i z grzeszników powstaje Kościół Jezusa Chrystusa. Ten skarb poznania Chrystusa Bóg włożył w nasze naczynia gliniane, aby ta wielkość Bożej chwały, Bożej mocy była nie z nas, to jest glina wypalona, sucha, ale żeby ta wielkość była z Boga, nie z nas. I ten skarb nosimy przez wszystkie lata. Ja już lat 50 noszę, bo w tym roku minie we wrześniu rocznica mojego nawrócenia, a więc noszę ten skarb przez lat 50 i mam zamiar jeszcze nosić przez tam ileś lat. A więc Duch Święty ma się zawsze dobrze, również i w naszym XXI wieku, który jest bardzo skomplikowany. Ja sobie właśnie teraz, tu słuchając ogłoszeń, czytałem takie wersety. I będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, na ziemi, przepraszam, i na gwiazdach, przecinek, a na ziemi lęk bezradnych narodów. Gdy zachutrzy morze i fale, gdy powstanie wiosna narodów arabskich, to jest rzecz niespotykana, gdy muzułmanie będą żądać, młodzi muzułmanie będą żądać demokracji, do której nie są w ogóle przygotowani. Lęk bezradnych narodów, gdy przyszła globalizacja i nam przyniosła wspaniałe osiągnięcia cywilizacyjne, techniczne i różne inne, ale również i rozmaite zagrożenia. Wczoraj troszkę o tym wspomniałem i teraz nie chcę tego rozbudowywać. I właśnie te zagrożenia, co się dzisiaj dzieje nad nami i wśród nas, sprawia, że na ziemi jest lęk narodów bezradnych. Nikt nie powstrzyma tego, o czym wie, że nadejdzie. Teraz się często mówi o bańkach rozmaitych, bańki, nie na choince, nie. Ale bańki inwestycyjne, bańki, które są w tej czy innej dziedzinie naszej gospodarki, ekonomii ogólnoświatowej. I te bańki pękają. I nikt nie może tego powstrzymać, a też i nikt nie może nikogo za to osądzić, bo się odpowiedzialność rozmyła. I nie wiadomo, kto jest winny. I o tym można byłoby mówić oddzielnie. To jest temat sam w sobie ciekawy, ale dalej jest powiedziane, że ludzie będą omdlewać z trwogi. I dzisiaj ludzie z trwogi omdlewają, bo każdy jest wyizolowany. Już nie ma oparcia w rodzinie takiej jak dawniej. Jeszcze tu i ówdzie to jest, ale powoli to wszystko się zmienia, bo człowiek jest wyzwolony również i od rodziny. I się wyzwalają pod każdym względem. To też temat sam sobie bardzo szeroki. Człowiek jest kowalem własnego szczęścia. Bierze sprawy w swoje ręce i to ma być sukces. Ale to sprawia, że za niepowodzenia już nikt nie odpowiada. Ani rząd, ani Bóg, nawet diabeł. Człowiek, kowal, ten, który wziął w swoje ręce, on jest odpowiedzialny za swoje porażki. I to sprawia, że człowiek nie ma na kogo zrzucić, a też i się nie ma do kogo zwrócić. Sam do siebie. I to są nieszczęścia, które nie z Biblii, bo z Biblii to my o tym wiemy już od wieków. Ale to odkrywają ludzie, którzy nie Biblią żyją, nie. Ludzie różnych profesji to odkrywają dlatego, że to widzą, mają narzędzia naukowe i inne poznawcze możliwości i opisują to. I właśnie gdy to czytamy, ich opracowania, to widzimy, że oni żyjąc lat 80, 90, różni filozofowie, teraz nie będę wymieniał nazwisk tych ludzi, I oni dochodzą do tych wniosków, ateiści, czasem komuniści, dochodzą do wniosków biblijnych, stawiają diagnozę i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Bezradność, lęk, omdlewanie z trwogi, w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. A gdy się to zacznie dziać, do Kościoła, do Ciebie, do mnie jest słowo. To mówi Jezus. Wyprostujcie się. Podnieście głowy swoje. Lęk narodów bezradnych. Fala samobójstw. I to samobójstw przemyślanych. Teraz też nie chcę o tym mówić, ale czytam na ten temat różne opracowania. Gdy wspaniałe małżeństwa, długo żyjące z sobą, mające emeryturę taką, no, przeciętną i bez powodów żadnych, i nagle razem sobie umierają z własnego wyboru. Się dziwią dzieci wszyscy, to się w Polsce dzieje. Są na ten temat raporty, opracowania. Ludzie obierają tę drogę, aby odejść z tego świata, bo widzą bezradność pod każdym względem, mimo że nie w żadnej nędzy. Bez żadnej wściekłości na siebie nawzajem. Razem, trzymając się za rękę, umierają. Ale wy się wyprostujcie. Podnieście głowy, bo się zbliża wasze odkupienie. I otwórzmy pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, który napisał Łukasz, lekarz Łukasz, do Greków, do pogan, sam Grek. I pisze tę księgę do Teofila, czyli kogoś, kto jest według imienia zaprzyjaźniony, lubiący Boga. Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Jezus czynił. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Ukochał nas aż do końca i na Golgotę poszedł. Czynił. Powołani jesteśmy do aktywnego uczestnictwa w naszej epoce, w naszym życiu. Nauczał. Musi być Słowo Boże głoszone, wypowiadane w każdej formie, czasem bez słów. I drugi werset. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, został wzięty w górę. Przez Ducha Świętego udzielał apostołom poleceń. Nie chcę wchodzić w szczegóły rozmaite, bo tego jest dość dużo na dzisiaj, ale odwołam się, jak się kończą Ewangelie, na przykład Mateusza. Pamiętamy 28 rozdział. Na cały świat idąc, głoście Ewangelię. Nauczajcie. Czyńcie ludzi uczniami moimi. Ewangelista Łukasz kończy: idźcie do Jerozolimy i czekajcie, aż będziecie obleczeni, nie tylko z zewnątrz, ale wewnątrz. Obleczeni pokorą, to nie zewnętrzną, lecz wewnętrzną. Więc wyraz oblec, chcielibyśmy widzieć, że to chodzi o w nasze wnętrze, mocą z wysokości. A więc dał im polecenia przez Ducha Świętego i oni musieli się temu podporządkować. I dalej drugi werset. Apostołom, których wybrał. I to nie były tłumy. To nie było nawet 12. Pomyślmy sobie. Kościół to nie są tłumy. Wczoraj wspomniałem, że w Watykanie lat temu 3 pewien kardynał, gdy tam była pewne sympozjum, powiedział, że źle świątkowców jest 600 milionów. Ja się zdziwiłem. Ale słyszałem to na sesji naukowej w Warszawie 2 tygodnie temu. Jest 600 milionów świątkowców, a lat temu 42-3 było 20 milionów. Wczoraj wspomniałem również, i to były wiadomości pewnej agencji katolickiej polskiej, że katolików dziennie przybywa na świecie 31 tysięcy, a świątkowców przybywa 37 tysięcy. Muzułmanów 75 tysięcy. Ale chcę podkreślić, przybywa, rośnie. A więc nie martwmy się, że zostało 11, bo to są wybrani, jest wielu powołanych, wielu wezwanych, ale mało, którzy się zdecydowali i wytrwali wybranych. Więc warto jest wytrwać do końca i być w tej 11. I po swojej śmierci, werset 3, objawił się im, ukazał się. Wyraz objawić znaczy odsłonić się. Ukazał jako żyjący i dał tego liczne dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Teraz mamy 3 tygodnie od świąt wielkanocnych w tym roku. To jest właśnie ten okres 40 dni. Okres, gdy Jezus wprowadzał swoich uczniów, zwyczajnych ludzi, w nową rzeczywistość. Ukazał, objawił, odsłonił, że nie jest zjawą, że jest człowiekiem już z innego świata, ale tu obecny, dał im dowody. Gdy spożywał z nimi posiłek, 4 werset już się rozpoczyna. Dał im dowody, oswajał ich z duchową rzeczywistością realizowaną fizycznie na ziemi. Pomyślmy, to jest w ogóle wyraz chrześcijanin, czyli człowiek odrodzony, nawrócony przez wiarę w Chrystusa, przez Niego usprawiedliwiony. Jest to człowiek nowego gatunku. Jest taka pewna dziedzina w teologii. I czytałem książkę, pracę doktorską pewnego teologa katolickiego i chodzi o chrystianologię, nauka o chrześcijaninie, który jest człowiekiem nowego gatunku. I on tam egzegetycznie z Nowego Testamentu wydobywa, ten teolog katolicki wydobywa właśnie te wszystkie prawdy, które są w tekście Nowego Testamentu. To jest nowego rodzaju pokolenie. I właśnie Jezus ich oswajał z tą nową rzeczywistością. A więc spożywając z niej posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Wyraz obietnica. Ten wyraz u Łukasza się szczególnie pojawia. To jest coś, co mówi o darze, o prezencie, prezencie Ojca. Oczekujcie, że wam ten prezent zostanie dany. Jan bowiem chrzcił, zanurzał w wodzie, ale po niewielu dniach wy będziecie zanurzeni w Ducha Świętego. Coś nowego ma się pojawić. Pamiętam moje na ten temat dochodzenie do tych spraw. I gdy już byłem nawrócony, gdy już przyjąłem chrzest w wodzie, gdy w wyniku Bożego zrządzenia znalazłem się na studiach teologicznych w Akademii Teologicznej Chrześcijańskiej, Akademii Teologicznej w Warszawie, to był rok 62. Gdy się kończył pierwszy semestr, otrzymałem od mojej mamy paczkę żywnościową. Wiecie, wtedy było troszkę inaczej niż dzisiaj, więc przygotowała. Ale w tej paczce żywnościowej, z którą z kolegami żeśmy się potem dzielili i spożywali, był list, długi list, ręcznie pisany. I w tym liście było zdanie również wtrącone: Kaziu, módl się o chrzest Duchem Świętym. Tego zdania ja nie zauważyłem w ogóle. Ono było nieważne. Ważne były te zawartości w słoikach i tak dalej. Ale za jakiś czas nowa paczka, no bo wiadomo, tam to się już zużyło, nowa paczka i nowy list. W tym liście znów dużo, ale już tam było: Kaziu, módl się o chrzest Duchem Świętym, bo nie będziesz mógł być kaznodzieją. I wiecie, to mnie wkurzyło, przepraszam za... To mnie tak wpieniło, że zauważyłem to zdanie. Przypomniałem sobie w tamtym liście, patrzę, jest, ale bez tego dodatku. I taki właśnie wkurzony, wiem, że mama chce dla mnie jak najlepiej. Wiem, już nie będę opisywał teraz naszych wszystkich okoliczności życiowych, urodziła mnie na Syberii, stamtąd mnie przywiozła jako 3-letniego chłopca, więc bardzo silnie była ze mną związana emocjonalnie zależało jej też i byłem dla niej darem, bo jej pierwsza córeczka zmarła natychmiast. Ja się urodziłem w lipcu, więc akurat śnieg był do czerwca i od września, więc akurat wstrzeliłem się w taki okres pomiędzy... A więc też Bóg jej obiecał, kim będę. Ona też obiecała przed poczęciem jeszcze, kogo Bóg da i tak dalej. Więc wiedziałem to wszystko. I zastanawiałem się, że tu o coś chodzi, o czym ja nie wiem. Co to jest chrzest Duchem Świętym? I siedzi przy stole, teraz to widzę, mój kolega. On był już na semestrze siódmym, już kończył ostatni rok swe studia. I pisze swoją pracę tam, przygotowuje. Ja tu usiadłem, tak siedzę z tym listem i mówię: Józek, powiedz mi, co to jest chrzest Duchem Świętym? A on taki potoczysty, tak ładnie, i zaczął mi bardzo ładnie, klarownie, elegancko mówić. Ja słucham, słucham, on patrzy, że mi oczy rosną. Ja czuję się jak na chińskim kazaniu. On się zorientował, że ja nie kapuję. I mówi: wiesz co, najlepiej weź sobie konkordancję biblijną, i sięgnął tam zaraz i wyciągnął, postawił hasło Duch, Duch Święty, Duch Boży, i sobie studiuj. I koniec. I wziął swoją pracę. I to była najlepsza rada, jaką w życiu otrzymałem. Jak się zagrzebałem w Biblię, analizując poszczególne hasła, od pierwszego aż do ostatniego, na temat Ducha Świętego, Ducha Bożego, Ducha Człowieczego. Tak 3 miesiące mi to zajęło. Moja wiara i poznanie rosły. I już nie będę opisywał w szczegółach. I w końcu nadeszła chwila, gdy przeżyłem chrzest Duchem Świętym, gdyśmy się z przyjaciółmi w piątkę modlili. Tym przyjacielem to był Józef Suski, brat. I nawet może Marian o tym nie słyszał jeszcze nigdy. A to właśnie on tam siedział i on to, mój przyjaciel, który odszedł już do wieczności. I właśnie on mi dał taką wspaniałą radę. A więc, gdy przeżyłem chrzest Duchem Świętym, dopiero zobaczyłem, co to jest. Trzeba wejść w tę rzeczywistość. Samo opisywanie to jest na oko ludzkie, ucho ludzkie, serce ludzkie nie wstąpiło. Człowiek nic nie załapie. Teorii nie ma żadnej. To trzeba przeżyć. Skosztujcie, jak dobry jest Pan. Wszelka teoria o pomarańczy, gdyśmy jej nigdy nie zjedli, jest na nic. Trzeba ją wreszcie wziąć i skosztować. Dlatego też i Pan Jezus mówi: czekajcie. I 14 werset powiada: ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, trwali jednomyślnie. I gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, rozdział 2, 1 wiersz, gdy wszyscy razem byli na jednym miejscu, a więc coś bardzo istotnego, coś bardzo ważnego. Oni byli posłuszni poleceniu Jezusa. Oni mieli pragnienie, aby zrealizować to, czego On od nich oczekuje. Zgromadziło się ich aż 120 osób. Albo tylko 120 osób. Ja myślę, że tylko. A gdzie reszta? Gdzie te tysiące? Pamiętam, gdy byliśmy w roku 91 albo 2 w Seulu, i to w kościele prezbiteriańskim. Gdy o 5 rano poszliśmy na nabożeństwo, bo codziennie trzeba było iść na nabożeństwo modlitewne do ich kościoła. W tym kościele się mieściło tylko 5 tysięcy osób, tylko, a zbór liczył 25 tysięcy, też tylko, bo Yonggi Cho liczył ponad 700 tysięcy. I o 5 rano, patrzymy, jest tylko 3 tysiące ludzi. Jak mało w porównaniu do 25 tysięcy, tylko 3 tysiące ludzi. I chór śpiewa, to trwało tylko godzinę. A jak się pięknie oni modlili i chór śpiewał, czy też dzieci grały na dzwoneczkach, bo to były różne, przez ten tydzień to były różne nabożeństwa. I gdy później wszyscy się śpieszyli o 6 i odjeżdżali do swojej pracy na 7. To robi wrażenie. Ale tylko 3 tysiące. Tylko 2,5 tysiące. Tylko 120. Gdzie reszta? Ale ci, którzy byli, na jednym miejscu nagle się doczekali. Oto ręka Pańska jest wyciągnięta. Tak się rozpoczyna rozdział 53 Księgi Izajasza. Ręka Pańska jest wyciągnięta. Chrystus na Golgocie to jest ręka Stwórcy, by ratować. I w tej chwili ta ręka sprawia, że z nieba pojawia się szum. Jest tu cały opis, gwałtowny wiatr. Cały dom jest napełniony. Napełniony, gdzie siedzieli, podkreślam, drugi werset, gdzie siedzieli. Gdy ja kiedyś jako młody kaznodzieja stosowałem podczas różnych spotkań modlitwę na siedząco, to pastor, który widział w tej kaplicy, że ja tak organizuję na siedząco, napisał mi kartkę i mi dał kiedyś. Ja w domu czytam, a on mnie zgromił, że nie klęczymy, tylko siedzimy. I właśnie wtedy, gdy ja się tym przejąłem, modliłem, wtedy Pan mi też i dał ten wyraz. I po grecku tam oznacza zająć normalną pozycję siedzącą. Bo trudno 10 nocy i 10 dni stać albo klęczyć. Jonasz się modlił, wiemy jak, w brzuchu wielkiej ryby. Być może na leżąco, bo tam nie było jak stać. Może było też za ciasno, żeby uklęknąć. A więc, gdzie siedzieli, gdzie byli, po prostu gdzie byli. Pamiętam, pewien brat przeżył chrzest świętym pod prysznicem. Bo słyszał, bo się tym przejmował, bo mu zależało, bo cały czas to było w nim żywotne. I gdy był rozluźniony, gdy brał prysznic i sobie coś nucił, nagle słyszy, że nuci innymi językami. Przestał. Jeszcze raz i znów. Znów przestał, jeszcze raz i znów. I nagle stwierdził, że ma jakiś niechwilowy przebłysk, ale coś stałego. Inny brat, z kolei znany mi, też o tym rozmyślał cały czas. Rozmyślał i rozmyślał. Jest pewien kaznodzieja, przyjechał z krajów skandynawskich, usługiwał gościnnie w tym zborze. Mówił o Duchu Świętym, o chrzcie i ludzi wezwał do przodu i później się modlił nad nimi. Tak pojedynczo położył ręce i koniec. I puścił, mówi, otrzymaliście, idźcie do domu. No, pastor tak siedzi i myśli, no to trochę jakoś tak, wiecie, nie po naszemu, to tak, jak to jest. Ale on wyjaśnił, za chwilę będziemy o tym mówić. I jeden z braci, który szedł do pociągu, to 5 minut tylko szło, zajęło mu iść z kaplicy na peron, 5 minut. I wyschodził schodami i wychodził schodami na peron, nagle zaczął mówić innymi językami. Bo rozmyślał cały czas nad tym wszystkim, ale on pragnął, był przygotowany, on chciał. On był już opróżniony z wszystkiego, już tylko jak jest pustka, jest próżnia. Tylko chciał, żeby coś w niego weszło, żeby wessać. On był gotowy. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. I tak rozmyślał i tak... Jak to jest, ale zaufał tym słowom, temu wszystkiemu. I właśnie nagle zaczął mówić językami i do dzisiaj to w nim trwa. A więc to są rzeczy dla każdego z nas, dla wszystkich. I ukazały się im języki jakby z ognia, rozdzieliły się na każdym z nich, a więc sprawa indywidualna, każdy osobiście się nawraca. Każdy osobiście do chrztu w wodzie przystępuje. Każdy osobiście musi być również napełniony, zanurzony w Ducha Świętego. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał. A więc jest to manifestacja, przebłysk, działanie, przejaw. Jak Duch Święty poddawał, Duch Święty się przejawia przez nas. I kochani, jak przeżyć chrzest Duchem Świętym? Jak tego doznać? O tym miałem mówić wczoraj, nie miałem mówić dzisiaj, ale pewien brat do mnie podszedł i zapytał, czy będzie na ten temat. A ja powiedziałem, będzie. No i stąd o tym chcę powiedzieć. Drugi rozdział Dziejów, wiersz 38. Drugi rozdział Dziejów, wiersz 38. A Piotr do nich: upamiętajcie się I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Do kogo Piotr kieruje te słowa? Do tłumów, które go wcześniej wystraszyły. Bo gdy oni się modlili w ten dzień 50, gdy stąpił Duch Święty, gdy wszyscy, osób 120, mówili głośno innymi językami, zrobił się tumult taki, że ci obecni w Jerozolimie pielgrzymi się zgromadzili, zrobiło się zbiegowisko. I wiemy, że wtedy Piotr musiał wyjść i musiał przemówić. I w wyniku tego głoszenia Bożego Słowa ci ludzie byli do głębi poruszeni, wiersz 37. I pytają Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić? Mężowie, bracia, czynić. Człowiek zawsze chce coś uczynić. Co mam czynić, abym był zbawiony? Wierz w Pana Jezusa Chrystusa. Też mi czyn. Co zrobić konkretnego? Podnieść krzesło, postawić krzesło, no coś zrobić. Wierzyć to nie jest czynność. Co mam czynić? Miłuj Pana Boga z całego serca, siły, myśli i duszy, a bliźniego jak siebie samego. No, to co czynić, a nie miłować? A więc zupełnie z innego świata polecenie. Co mamy czynić? Co mamy zrobić? To byli ludzie czynu, wychowani na Mojżeszu. I co usłyszeli? Opamiętajcie się, metanoeite, metanoia musi zajść w waszym życiu. Opamiętajcie się. Niech każdy z was da się ochrzcić na odpuszczenie grzechów, chrztem Chrystusowym, nie Janowym, a otrzymacie dar Ducha Świętego, bo ta obietnica należy, odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. A więc tu mamy odpowiedź, jak przeżyć chrzest w Duchu Świętym. I teraz nie chcę wchodzić w wszystkie szczegóły, które by mówiły o chrzcie, napełnieniu, w całą teorię, bo to jest kazanie, nie wykład. Ale samo nawrócenie, ono musi być prawdziwe. To znów tylko ten akcent kładę w kontekście czasów, w których żyjemy. To nie może być pozorne nawrócenie. To musi być prawdziwe, jak nasze narodziny były prawdziwe. Nadeszła chwila, gdyśmy opuścili łono matki, gdyśmy zakrzyczeli, zapłakali, gdy szczęśliwy tatuś zrobił zdjęcie, jeszcze gdy nam pępowiny odcinają. Oczywiście nam tego nie robiono, to dzisiaj moi zięciowie tak postępują. Wtedy nie wpuszczali nikogo, prawda? Przez tydzień nie wolno było żony odwiedzić w szpitalu. I właśnie to musi być prawdziwe. Rzeczywiste. To musi być fakt. Dzisiaj go, mówię, dokumentują szczęśliwi ojcowie, robiąc film, wideo, robiąc zdjęcia. A więc, kochani, nawrócenie. I właśnie Duch Święty przekonuje świat o grzechu, mówiliśmy wczoraj. I dzisiaj, gdy człowiek pojęcie grzechu odrzucił, ono jest nieznane, ono jest jakieś takie zupełnie wyprane z wszelkiej treści. Wspominałem właśnie, gdy ostatnio przy okazji beatyfikacji pytano młodzież w Warszawie o różne sprawy biblijne, teologiczne, kościelne, religijne i między innymi o grzech. I młodzi ludzie nie wiedzieli, co to jest grzech. Śmiali się, dziwili się temu pytaniu, w ogóle nie wiedzieli, czym to ugryźć. I Duch Święty ma sposób, aby przekonać człowieka o grzechu. By człowiek mógł uzyskać przebaczenie, by człowiek mógł być uzdrowiony w swoim duchu, by jego duch człowieczy był uwolniony od tego ciężaru, od tego brzemienia, od tego pancerza grzechu, którego trzyma jak w jakimś potężnym bunkrze. A więc grzech musi być przebaczony, ale żeby był przebaczony, musi być uświadomiony. I Duch Święty to czyni. Jeśli ktokolwiek nie nawrócił się jeszcze, a jest tutaj sympatykiem, albo pierwszy raz na nabożeństwie, sprawa grzechu jest rzeczą kluczową. Diagnoza stanu zdrowotnego naszego jest rzeczą kluczową. Teraz są różne badania prowadzone, są akcje, badają kobiety w tym czy innym, mężczyzn w tym czy innym. Są badania przesiewowe i my idziemy, chodzimy, chodzą po to, żeby sprawdzić, a nuż, gdyby wykryto daną chorobę wcześniej, pół roku wcześniej, można byłoby leczyć, za późno. Ileż to mamy takich przypadków. Więc poddaj się sprawdzianowi, poddaj się rentgenowi Ducha Świętego. I niech on cię przekona o grzechu. I grzechami nie są rzeczy, które ludzie za grzechy uważają. Dlatego, że trzymają się praw kościelnych, zborowych. Pamiętamy te czasy, gdy ja byłem młody, a wyście byli troszkę młodsi ode mnie, ale jako nasi rówieśnicy, naszych rodziców. Wtedy były inne zwyczaje. Co innego było grzechem. Na przykład ja, gdy szedłem do kina, a miałem lat 16, 17, wybierałem filmy ambitne, na przykład Bergmana, nie byle co, to wychodząc z tego kina musiałem dokładnie wszystko obejrzeć i wyrzucić wszystkie bilety, żeby mama, piorąc mi moje koszule, nie znalazła biletu, bo to był grzech iść do kina. Wczoraj wspomniałem, że dla niektórych grać na gitarze na nabożeństwie było grzechem. Ale z takich przykazań i takich grzechów to moglibyśmy sobie mnożyć. To nie chodzi o takie. Duch Święty przekona, o jaki grzech chodzi w oczach Bożych. Nie w ludzkich. I wtedy człowiek, gdy przeżyje przebaczenie swojego grzechu i winy, jest zupełnie nowym stworzeniem. I pamiętam moją sytuację. Gdy byłem wychowany w domu kaznodziei, założyciela zboru, prezbitera okręgowego, w porządnej rodzinie. Gdy miałem lat 17, 18, gdy byłem na pewnym nabożeństwie ewangelizacyjnym, bez szczegółów będę mówił, i gdy kaznodzieja wzywał, czytając list do Galatów, rozdział 3, wiersz 13, że Chrystus za nas stał się przekleństwem, zawisszy na krzyżu. I robił apel, podziękuj Jezusowi, że za ciebie umarł. I ja, porządny, siedzący z tyłu chłopak, który przed kazaniem zespołowi na gitarze akompaniowałem, gdy kwartet śpiewał pieśń Grzeszniku do Zbawcy wciąż śpiesz. Więc ja, siedząc, rozmyślam sobie, dlaczego mam mu podziękować. I teraz przepraszam zawsze, przepraszam was, że to powiem, ale tak było. I gdy ja go nie prosiłem, żeby za mnie umierał. Taka myśl powstała w mojej porządnej głowie. Bo wcześniej, gdy mówił o grzechach, to ja sobie tak rozmyślam, no ale jakie grzechy? Jeśli ja już mam lat 18, bo teraz już to jest wiek 18 lat i przepraszam, można się śmiać, wolno się śmiać, gdy ja nawet dziewczyny nie pocałowałem. Byłem tak porządny, bo wiedziałem, że całować znaczy się scalać, a więc tę pocałuję, z którą się ożenię. Tak sobie głupio postanowiłem, mając lat 15-16. Czy głupio? To ja nie wiem, czy głupio. Wobec moich kolegów to głupio było. Ale dla mnie to była jakaś taka samoistna myśl. Sam z siebie to wymyśliłem. I tu siedząc mówię, no sorry, ale o co chodzi? Ja grzesznik? Jaki grzesznik? Więc to jest właśnie nasze podejście. Ale Duch Święty ma sposób. I wtedy, gdy ta myśl przyszła mi, że nie prosiłem Jezusa, by za mnie umierał, nagle sobie uświadomiłem, jaki ja jestem podły. Dopiero do mnie dotarło, że mnie stać było spontanicznie wyrazić taką podłość. I mnie ogarnęło przerażenie nad swoim stanem. I nagle się rozpłakałem. I gdy on wzywał, pamiętam, od razu wstałem i wyszedłem. I to właśnie była zmiana, bardzo znacząca zmiana, podstawowa, teraz nie wchodzę w szczegóły wszystkie, bo nie ma na to czasu, ale ona zmieniła mnie i to było latem 50 właśnie. Dlatego Duch Święty ma sposób, aby do nas dotrzeć, by nas przekonać do każdego oddzielnie. I tu by każdy z nas mógł mówić i byłyby oddzielne inne historie, prawda? Ale skutek byłby ten sam. Nowe narodzenie przez Boże Słowo i przez Ducha Świętego. Pokój z Bogiem, radość w Duchu Świętym. To wszystko nas ogarnia, gdy człowiek wie, że mu grzech przebaczono. Potem Piotr mówi, dajcie się ochrzcić. Zauważcie, dajcie. To musi być mój akt. Nie ktoś mnie przyniesie albo przydźwiga do chrztu i mnie do basenu wrzuci na siłę. Dajcie. I pamiętam moją chwilę, gdy ja moje nawrócenie ukrywałem przed rodzicami, przed wszystkimi. Ale gdy nadeszła niedziela, to był 24 czerwca, rok 62, 9 miesięcy od nawrócenia, dokładnie 9 miesięcy. Pamiętam, gdy mama moja miała gości, nabożeństwo ma być, wcześniej było przygotowanie do chrztu i prezbiter Maksymowicz przyjechał, żeby pomóc mojemu pastorowi w zborze. I właśnie mama mówi, ojej, zapomniałam poprasować 7 tych szat do chrztu. A mamo, ja poprasuję. Zawsze jej pomagałem, bo byłem dla niej najstarszą córką, bo nie miała córki, bo jest zmarła przede mną. Więc jej zawsze pomagałem we wszystkich sprawach. O, Kaziu, dziękuję. Ale mi chodziło już nie o pomoc, nie. To już tak, to była rzecz normalna. Ja chciałem 8 wyprasować, nie 7. Podjąłem decyzję, że ja dam się ochrzcić, ale nie byłem na żadnym przygotowaniu, nie zgłosiłem się do niczego. Byłem tak wstydliwy. I wypracowałem tych 7, wziąłem 8, złożyłem, mówię, to ja zaniosę. O, Kaziu, dziękuję ci. Poszedłem, bo tam było spotkanie godzinne z katechumenami. Więc była okazja się wymknąć z domu, nie mówiąc, po co idę. I gdy siedziało tych osób 7, ja z boczku usiadłem jako 8, a te wszystkie szaty zostawiłem tam z tyłu w szatni. I gdy ludzie później wchodzili na nabożeństwo, mówią, Kazik też, Kazik też, Kazik też. Dopiero wszyscy się zorientowali, że ja też. I pamiętam ten chrzest, który się odbył w rzece Wiśle, nie w miejscowości, ale w Krakowie, w rzece Wiśle, jakieś pół kilometra od Wawelu. Naprzeciwko była moja przystań kajakowa, gdzie trenowałem kajakarstwo. Moi koledzy pływali akurat też sobie. I było nabożeństwo, upalny dzień. Ja się straszliwie wstydziłem. Dzisiaj mamy wygodnie, prawda? W kaplicach, w basenach, tam gdzieś, a tam publicznie. No i się, nas było osób około 40-50, a tamtych, ja wiem, ze 100-150 się przyszło w bikini różnych, bo to upał był, ponad 30 stopni było. Zeszło się, a my to śpiewamy pieśni, głoszą Boże Słowo. I ja stoję taka bidulka między tymi wszystkimi, I się wstydzę potwornie. Zobaczcie, to jest człowiek. Ale napisane, dajcie się ochrzcić. Przemóż swój wstyd. Swoje zahamowania. Złóż publiczne świadectwo. To było dla mnie bardzo pouczające. To wydarzenie i moje wszystkie te odczucia. I ponieważ trzeba było później zejść do wody i tam były kamienie, były takie rzeczy. Było. Ja każdej osobie pomagałem. To były osoby starsze, jedna była młodsza dziewczyna. W moim wieku i pomagałem tym osobom, też później po chrzcie, gdyśmy zeszli, gdy była modlitwa i potem też pomagałem im wyjść. A więc cały czas byłem w akcji, bo chciałem zażenowanie swoje chciałem czymś ukryć. Więc tą akcją ukrywałem zażenowanie. I jestem ostatni. I brat Maksymowicz położył rękę na moim ramieniu i taką mowę wygłosił do ludzi. A ja patrzę, tu mówię, w bikini stoją kobiety, tu mężczyźni, dzieci tam bawią się, cisza, tłum ludzi. I to nie naszych, tylko takich właśnie skoców zeszli i przyszli. I tu widzicie młodego człowieka, który chodził ulicami Krakowa. Chodził jako stary Kazik. Teraz mówi, ja go zanurzę do Wisły i stary Kazik popłynie Wisłą do Gdańska. A ja go podniosę... I to będzie nowy Kazik. I znów będzie chodził waszymi ulicami jako nowy człowiek w Jezusie Chrystusie. I tam potem jeszcze parę zdań na temat właśnie, co mówi Jezus o tym. Wiecie, ja już wiedziałem, że nie ma co być zażenowany, bo już wszystko się wydało. Już nie mogę się ukryć czymkolwiek. Dajcie się ochrzcić. I gdy zadawał pytania, czy wierzysz i tak dalej, te trzy pytania, ja już teraz głośno tak, tak, postanowiłem, bo już nie ma wyjścia. Wyciągnęli mnie z kąta. Tak. A więc wypowiedział formułę, zanurzył, podniósł, a tu się zerwała burza oklasków. W tamtych czasach na nabożeństwach nikt nie klaskał. W ogóle o tym nawet nie wiedziano. To był rok 62, pomyślcie sobie. Czasy zaprzeszłe już, zamierzchłe. A tu jest burza oklasków tych właśnie ludzi. Byli poruszeni. Dajcie się ochrzcić. To jest bardzo ważne. No i potem właśnie ten szczęsny albo nieszczęsny list mojej mamy. Nie będziesz kaznodzieją. A weźmiecie dar Ducha Świętego. Otrzymacie dar Ducha Świętego. Weźmiecie, otrzymacie. Tam są, jest gra słów w różnych miejscach. Weźmiecie, otrzymacie. I gdy właśnie studiowałem sobie Biblię pod kątem Duch Boży, Duch Święty, Duch Człowieczy, to rosło moje poznanie. Nie znałem tych tekstów biblijnych. A Biblię znałem od dzieciństwa przecież. Nie znałem. Gdy później sobie zakładałem post i się modliłem w tej sprawie i wiedziałem, że to jest rzecz nieodzowna, bo już z Biblii wiara moja wzrosła, ciekawa rzecz, że w ciągu tych modlitw moich zauważyłem, jak ze mnie, z mojego wnętrza, z mojego charakteru, człowieka już nawróconego, już przeszło 2 lata, niecałe 2 lata, i nagle ja stwierdziłem, że tak jakby płaty rdzy odpadają. Wiecie, jak coś mamy malować, to musimy najpierw zeskrobać płaty rdzy. Dopiero potem można czyścić już papierem ściernym. Te płaty rdzy odpadają. Grzech tego rodzaju, między innymi plotkarstwo też jako grzech. Takie różne rzeczy. Ja byłem zdumiony tym oczyszczaniem, ale zarazem, że ja taki byłem, że na to mnie było stać, gdy ja się czułem cały czas w porządku. A więc zwiększenie poczucia świętości, sprawiedliwości, jakości. Im bliżej Boga, tym od razu widzimy, podobnie jak Izajasz, jestem człowiek nędzny, grzeszny. I to było dla mnie odkrycie, nie mam porównania. I to była desperacja. Boże, w takim razie ja jestem zupełnie niegodny. I w trakcie tych przeżyć właśnie Bóg mówi, to jest dla ciebie, napełnienie jest dla ciebie, ale naczynia w pełni czystego. Czystego w moich oczach, w moich kategoriach. I gdy nadszedł wreszcie dzień taki mego postu i nagle ja rano otwieram tekst biblijny, tak żeby sobie przed śniadaniem właściwie, przed wykładami, z tym, że było śniadanie, więc ja się modliłem w tym czasie, potem przed wykładami i Pan mi daje tekst. Stójcie i patrzcie na wybawienie Pańskie, które Pan wam dzisiaj uczyni. To jest tekst do Mojżesza o tym przejściu przez Morze Czerwone. A to był werset, telegram do mnie. Stój i patrz na ratunek Boży, który Pan ci dzisiaj, to dzisiaj. I ja już cały dzień, w ten piątek, byłem pewny, że dzisiaj przeżyję chrzest Duchem Świętym. Ale nie było żadnych możliwości, chyba że musiałbym się sam modlić nad sobą i ręce kłaść. Żadnych. Nikt o tym nie wiedział. Znów. I siedzę na wykładach, notuję. I wiem, że już przed obiadem byli tam koledzy. Ja oczywiście na obiad nie szedłem, bo byłem w poście. Ale wchodzę do pokoju, a oni tam coś mówią, że się umawiają na popołudnie. A ja mówię, a gdzie? A dzisiaj mamy spotkanie takie, robimy w trójkę, bo musimy się modlić z naszym kolegą o chrzest Duchem Świętym nad nim. We trzech. A ja mówię, a ja mogę przyjść? Jak chcesz. Ja byłem na pierwszym roku. Przed otrzęsinami jeszcze. Nie wiem, czy wiecie, co to są otrzęsiny. Ale taki byłem, wiecie, mało znaczący, ale możesz przyjść. I pojechałem, sam oczywiście, nie z nimi, bo gdzie tam z taką gwardią będę jechał, tylko sam musiałem jechać sobie. I po drodze, jadąc tramwajem, wysiadłem i włożyłem karteczkę w drzwi mojej dziewczyny, którą dopiero od kilku miesięcy pan mi dał. To jest moja żona, żebyście wiedzieli dzisiaj, ale wtedy tego nie wiedziałem. I napisałem jej po angielsku, że po polsku przyjdź tam i tam, ale po angielsku dlaczego. Bo ta siostra, w której ona mieszkała, nie wierzyła w tę sprawę i by jej kartki nie dała. A tak po angielsku nie wiedziała, o co chodzi, więc kartkę jej dała. I tak wyczytała i momentalnie przyjechała do nas i było nas pięcioro. Pięcioro było na tej modlitwie. I podczas tego spotkania ja przeżyłem i moja dziewczyna, czyli moja żona Ludmiła, też przeżyła. Myśmy dwoje. Tamten kolega nie przeżył, bo zbyt teologicznie podchodził do sprawy. A my się podeszli bardzo prosto. Było w nas takie pragnienie, a ja byłem przygotowany, mówiłem wcześniej. I właśnie otrzymacie, weźmiecie. Dlatego też są bardzo proste uwagi, wnioski. Nie trzeba niczego komplikować. Po prostu. Przyjść do Jezusa, który nas nawraca przez Ducha Świętego. Przyjść też do Niego w posłuszeństwie, gdy chodzi o chrzest w wodzie i się przezwyciężyć i zrobić to. Również i zapragnąć pełni Ducha Świętego, żebyśmy byli do całej pełni Bożej wewnątrz wypełnieni. I nie komplikować żadnymi teoriami, książkami, niczym, tylko tekst Pisma Świętego, nic więcej. I wtedy dla grzesznika darem jest Jezus Chrystus. Dla dziecka Bożego darem jest Duch Święty. I pamiętam takie wydarzenie, że gdy tuż tego samego roku, po przeżyciu Chrztu Duchem Świętym, w czasie wakacji znalazłem się w pewnym zborze, gdzie była moja rodzina i ja też tam byłem u tej rodziny i było nabożeństwo, jakaś tam była rocznica. I pamiętam, gdy kilku braci przemawiało, i na koniec ten przełożony mówi, to może nasz student teologii, oczywiście brat Kazimierz, zakończy. Czyli to nie miało być kazanie, tylko jakieś zakończenie. A ja przeżywałem to wszystko. Byłem też i cały gorący po tym przeżyciu marcowym. To było w marcu, a tymczasem to wydarzenie było gdzieś w wakacje. I ja wyszedłem i ten tekst z Koryntian odczytałem. Abyście się zazielenili. Już nie pamiętam całego brzmienia tego wersetu, jak on dzisiaj brzmi, zazielenili. I coś powiedziałem o tym, co była mowa i o tym, żebyśmy byli cały czas zieleniejący, czyli ożywieni. I podniosłem do modlitwy. I w czasie tej modlitwy nagle niektórzy z młodzieży zaczęli mówić głośno innymi językami, a zbór ten nie był zborem zielonoświątkowym, chcę powiedzieć. A niektórzy zaczęli mówić innymi językami. Ten przełożony z zboru, na szczęście to był człowiek taki otwarty, zauważył, potem z nimi rozmawiamy, a oni rzeczywiście byli nienawróceni wcześniej w ogóle, a tu już mówią innymi językami. Jak się zorientowali, zrobili cały tydzień spotkań modlitewnych wieczorem o 6, na których ja nauczałem. Wiecie, to było jak wrzucić chłopca do wody i pływaj. I tam młodzież przeżywała nawrócenie, i starsi, i chrzest Duchem Świętym, i jakie powstało ożywienie w tym zborze. Ale ja później, po latach, jednego z nich zapytałem, słuchaj, powiedz mi, kiedyś ty się nawrócił i kiedyś ty przeżył chrzest Duchem Świętym w tamtym nabożeństwie? A to był chłopiec wychowany w porządnym domu chrześcijańskim, od dziecka już, więc taki oswojony. I on mówi, gdy słuchałem kazań, to do mnie zaczął działać Duch Święty i ja podjąłem decyzję, że pójdę za Jezusem. W czasie kazań. Gdy ty to przeczytałeś, powiedziałeś, prawda? I w czasie modlitwy ja pomyślałem sobie, że chętnie bym przeżył chrzest Duchem Świętym. I ledwie to pomyślałem, zacząłem mówić innymi językami. A on miał lat, nie wiem, 15, 16. Prosto. I właśnie tę prostotę chcę podkreślić. Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. a z jego wnętrza wypłyną rzeki żywej wody. Dlatego też, kochani, nie będę dalej już tutaj jakoś dogmatyzował, teologizował, podawał jakiś doktryn. Mamy Pismo Święte i na szczęście w Ducha Świętego zanurza Jezus. Nie pastor, nie jakiś inny brat, ale Jezus. Do chrztu nas dopuszczają starsi zboru. Do chrztu w wodzie. Do chrztu Duchem Świętym dopuszcza nas Jezus Chrystus. A więc jeśli Go znasz, bo jesteś dzieckiem Bożym, to powiedz Mu: Panie Jezu, może byłoby dobrze, żebym i ja przeżył chrzest Duchem Świętym? Powiedz Mu tak wprost. Panie Jezu, więc spróbuj, jestem gotowy. I niech On próbuje. Gorące pragnienie, wiara, przekonanie, że On nas nie zawiedzie. A potem wziąć, przyjąć. I właśnie to przyjęcie jest bardzo ważne, już nie chcę przedłużać, ale to musi nastąpić abdykacja mojej woli, tego, co ja potrafię, na rzecz właśnie tego, żeby Duch Święty z nas, z wewnątrz, stąd, zaczął nagle przez nas mówić, a rozum, żeby tylko rejestrował to, co my wyrażamy innym językiem w naszej modlitwie. Kochani, przerywam w tej chwili. To nie jest koniec kazania, to jest przerwa. Oczywiście już nie będę kontynuował tego, ale resztę zostawiam osobistej łączności z Jezusem na podstawie Bożego Słowa. Niech Pan was wszystkich błogosławi i pamiętajcie, wyprostujmy się, głowy podnieśmy do góry, bo nasze odkupienie się zbliża. A też i my na tej ziemi mamy być ludźmi, którzy mówią: jest odkupienie w Jezusie Chrystusie, który zbawia, uzdrawia i chrzci Duchem Świętym. To jest hasło naszych braci sprzed wielu, wielu lat. Zbawia, uzdrawia i chrzci Duchem Świętym. Powstańmy razem i spędźmy teraz czas na wspólnej. Niech wszyscy razem zamkną swoje oczy i niech każdy teraz półgłosem zacznie się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy być w zgromadzeniu Twojego ludu. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tam, gdzie dwóch, trzech, Ty jesteś obecny. Panie, dziękujemy Ci, że Ty się nie zmieniasz. Świat się zmienia, ale Panie, Ty jesteś niezmienny ten sam, by świat zmieniać na lepsze. I Panie, dziękujemy Ci, że również i świat współczesny, w którym żyjemy z Twojej łaski, również zmieniasz na lepsze. I Panie Jezu, używaj każdego z nas. Panie Jezu, sprawiaj, żebyśmy byli ludźmi prawdziwie Tobie oddanymi pod każdym względem. Panie, sprawiaj też, żebyśmy mieli i te trzy nogi w naszym życiu. Nawrócenie, chrzest w wodzie i pełność Ducha Świętego w naszym życiu. Panie, sprawiaj, żebyśmy byli mocni, wytrwali i skuteczni w tej służbie. Panie, bo chcemy Ci służyć. I chcemy Ci służyć najlepiej, jak potrafimy, aby nasz duch, dusza i ciało były beznagane, wzbogacone przez to, że Jezus jest moim Panem. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja.